Pan z wami i z duchem twoim. Słowa Ewangelii według świętego Marka. Chwała Tobie, Panie. Jezus i uczniowie Jego podróżowali przez Galileę. On jednak nie chciał, żeby kto wiedział o tym. Pouczał bowiem swoich uczniów i mówił im: Syn Człowieczy będzie wydany w ręce ludzi. Ci go zabiją, lecz zabity po 3 dniach zmartwychwstanie. Oni jednak nie rozumieli tych słów, a bali się go pytać. Tak przyszli do Kafarnaum. Gdy był w domu, zapytał ich: O czym to rozprawialiście w drodze? Lecz oni milczeli, w drodze bowiem posprzeczali się między sobą o to, kto z nich jest największy. On usiadł, przywołał 12 i rzekł do nich: Jeśli kto chce być pierwszym, niech będzie ostatnim ze wszystkich i sługą wszystkich. Potem wziął dziecko, postawił je przed nimi i objąwszy je ramionami, rzekł do nich: Kto przyjmuje jedno z tych dzieci w imię moje, mnie przyjmuje, a kto mnie przyjmuje, nie przyjmuje mnie, lecz tego, który mnie posłał. Oto słowo Pańskie. Chwała Tobie, Chryste. Pewien biskup następująco opisuje swoje spotkanie z uczniami klasy 8 w pewnej szkole. Byli to chłopcy i dziewczęta, którzy nie ukrywali swego podziwu względem bogactwa. Być może ich rodzice byli bogaci, mieli dobrą opinię. Trudno było nam rozpocząć dialog, również dlatego, że nie wiedzieli, o co mogą zapytać biskupa. A co więcej, ponieważ przedstawiono mnie, że stoję po stronie ostatnich i lubię ubogich, więc uważali mnie za jednego z nich. Próbowałem rozpocząć rozmowę, opisując wartości życia, a ponad wszystko chciałem ukazać im wartość obecności Jezusa w ich życiu. Słuchali uważnie to, o czym im mówiłem, ale czułem, że dla nich była to ostra i nieznana mowa. I nagle zadałem im to pytanie: kim chcielibyście zostać, kiedy dorośniecie? Na głos wymieniali imiona bogatych i znanych osób, których nawet nie znałem. Wierząc w to, że mnie nie zrozumieli, spróbowałem zmienić pytanie. Pomyślcie, że naprawdę pragniecie dla siebie szczęścia, które składa się z tego, że jesteście dziećmi Bożymi. Czy chcielibyście być niczym święty Franciszek z Asyżu, który jako bogaty stał się ubogi, czy też jako szejk z Arabii, który jako ubogi stał się bogaty i znany? Tym razem błyskawicznie i niemal jednogłośnie udzielili odpowiedzi: chcielibyśmy być szejkiem. To, co opowiedziałem, kontynuuje biskup, być może może być wyróżnionym przypadkiem, który dotyczy tylko tych, nad którymi należy ubolewać. Ale w historii ludzkości zawsze chodziło o to, by być pierwszym, względnie najważniejszym, sprowadzając sens życia do mocy, reputacji i sukcesu. Drodzy bracia i siostry, dyskusja, którą prowadzili apostołowie na drodze do Jeruzalem, nie jest dyskusją wyróżnioną w czasie. To dyskusja, która powtarzana jest na wszystkich drogach tego świata i we wszystkich społeczeństwach. Kto jest największy, kto jest pierwszy, kto ma większą wartość? To jest pokusa wszystkich, trwała pokusa. Doświadcza jej chłopak przy swoich kolegach w szkole, pracownik wśród swoich kolegów z pracy, przemysłowiec przy swoich konkurentach, czy też sportowiec przy swoich rywalach. Kto chce być największy, to ten, kto chce mieć więcej niż inni, więcej pieniędzy, więcej mocy, więcej zasług, więcej przywilejów. Ale mieć więcej to często oznacza iść niewłaściwą drogą. Czasami oznacza to deptać po kimś albo posługiwać się kimś, by wspiąć się o szczebel wyżej w społeczeństwie. To znaczy myśleć tylko o sobie, zrywając relacje solidarności, być niewolnikiem rzeczy, a nie osobą wolną. To czasami oznacza niszczenie wartości ludzkich dla większej zapłaty. Następstwa takich postaw opisuje święty Jakub w swoim liście i mówi, gdzie zawiść i kłótnia, tu nieporządek i wszelki zły uczynek. Skąd wojny i walki między wami? Nie skądinąd, tylko z waszych żąd, które walczą w członkach waszych. Pożądacie, a nie macie. Żywicie morderczą zazdrość, a nie możecie osiągnąć. Prowadzicie walki i kłótnie. Jezus pragnie zmienić tę logikę, logikę świata. Ten, kto strącił władców z tronu, oferuje jako źródło życia nie pierwszego, lecz ostatniego, nie najwyższego, lecz najmniejszego, nie najsilniejszego, lecz najsłabszego, nie bogatego, lecz ubogiego. Jeśli ktoś chce być pierwszym, niech będzie ostatnim ze wszystkich, niech będzie ich sługą. Ostatnim jest ten, kto jest pozbawiony bezpieczeństwa, wykształcenia, ochrony, pieniędzy, przywilejów. Ostatnim jest ten, który ma potrzebę być z innymi, kto jest sam, porzucony, chory, pozbawiony wszelkich uczuć w życiu. Ostatnim jest ten, który musi być uzależniony od innych w tych podstawowych sferach życia. To jest i ten, który ma niepewną przyszłość. Ostatnim jest ten, który na tym świecie chce żyć honorowo i nie chce posługiwać się środkami tego świata, aby posuwać się naprzód. Nie idzie na ugodę, nie da się podkupić. Ostatnim jest być może ten, komu się udało, kto odniósł sukces, ale nie zna kłamstwa i zepsucia. Bracia i siostry, Jezus pragnie utożsamić się z ostatnimi. Powiadam wam, cokolwiek uczyniliście najmniejszym z moich braci, mnieście uczynili. Kto przyjmie dziecko w moje imię, mnie przyjmuje. Przyjmowanie jest postawą wyraźnie chrześcijańską, ale należy być maluczkim, by przyjąć małego. Należy być ostatnim, by potrafić przyjąć ostatniego. Ubogim, by być zdolnym przyjąć ubogiego. W sercu bogatego, tego, kto jest zarozumiały, kto jest władcą, nie ma miejsca dla innych, nie ma postawy przyjmowania i akceptacji. Przyjmowanie oznacza przede wszystkim, by wypróżnić się od wewnątrz, pozbyć się tego, co jest przeciwne Ewangelii, tego, co nie pomaga nam, abyśmy realizowali się jak ludzie i co przeszkadza obecności Chrystusa w nas. Pozbyć się egoizmu, obojętności, które tak bardzo są rozszerzone w naszym świecie. Jezus, umieszczając dziecko między apostołami, dokonuje rewolucyjnego czynu, bo mówi, że ten, kto przyjmuje dziecko, przyjmuje samego Boga. I niewinność i czystość dziecka nie są tym, o czym myśli Jezus, lecz sam fakt, że dziecko jest małe, nieznaczące, całkowicie słabe, dla tego, kto stoi wysoko, albo dla dorosłego. Z powodu jego maluczkości i niekorzystności na pierwszy rzut oka, dziecko, które Jezus obejmuje, staje się miarą spotkania z Bogiem. Przychodzi mi do głowy błogosławiona matka Teresa z Kalkuty, która jeszcze jako młoda siostra stała się źródłem miłosierdzia, które mógł poznać cały świat. Ona sama mówi o tym, iż pewnego dnia na ulicach Kalkuty znalazła tak bardzo chorą i ubogą kobietę, że tylko myszy były jej towarzyszami. Matka Teresa wzięła tę kobietę i zaczęła troszczyć się o nią, aby zapewnić jej przynajmniej godną śmierć. Drodzy bracia i siostry, istnieje rzeczywiście wielka różnica pomiędzy tą sceną i apostołami, którzy wczoraj i dziś dyskutują o władzy, honorze i pieniądzach. I dlaczego nie przyznać, że i my często jesteśmy niczym apostołowie, kiedy Jezus mówi o jednym, gdy ostrzega nas o tym, co istotne, mówi o sprawach Królestwa Niebieskiego. My dyskutujemy o czymś innym, o tym, co ważne w oczach tego świata, o rzeczach przyziemnych. Jesteśmy tak często blisko Niego, a jednocześnie daleko od Jego wskazówek, Jego upomnień i ostrzeżeń. Kroczymy z Nim, a odczuwamy samotność. Słuchamy Go, a Jego słowa nas się nie tyczą, a co dopiero, żeby nas dotknęły. Patrzymy na Niego, a widzimy tylko siebie i coś wokół siebie. Uczy nas maluczkości, a my wierzymy w swoje zdolności, dyplomację, pieniądze. Uczy nas cichości, a my wymyślamy miecze i ćwiczymy uderzenia. On pragnie, abyśmy byli pokorni, a my lubimy rządzić innymi. I nie daj Boże, że zostaniemy pozbawieni jakiegoś tytułu. Jesteśmy niczym dzieci. Zawsze chcielibyśmy być w centrum uwagi i w centrum świata. Gdyby Jezus przyszedł dziś i stanął przede mną, kogo by objął? Kogo umieściłby przede mną, by powiedzieć, jeśli Go przyjmiecie, przyjmujecie mnie i tego, kto Go posłał? Kim są ci maluczcy, o których zapominam w swoim życiu? Kim są ci, których uważam niegodnych w swoim życiu i trzymam ich z daleka, aby nie byli przeszkodą w moim wzlocie i wolności? Weźmy jako wzór pokory tę, która nazwana była służebnicą pańską, a 20 stuleci nie umniejszyło jej wielkości. My, pokolenie XXI wieku, wielcy ludzie w kulturze i technice, wciąż jeszcze przed nią jesteśmy krasnoludkami, a stajemy się zdeptanym robakiem, kiedy tylko staramy się być wielcy obok źródła wszelkiej wielkości i siły. Jej przykład pokory powinien dać nam świadectwo, iż pochylanie kolan przed absolutnym Panem nie oznacza wpadanie w kurz zapomnienia, lecz podźwiganie się ku wiecznemu słońcu. Prawdą jest to, co powiedział znany niemiecki poeta Ernst Mors. Tylko ten, kto czuje się małym przed Bogiem, może być potężny przed ludźmi. Przypisując cechy i zdolności temu, który jest wszelkim dobrem, całym dobrem i bez którego nie ma żadnego innego dobra, jak mówi święty Franciszek, oznacza połączyć swój głos z wyjątkową pieśnią wszelkiego stworzenia, pieśnią, która nie zamilknie na wieki, a brzmi Królowi wieków, jedynemu Bogu nieśmiertelnemu, niech będzie chwała i cześć przez wszystkie wieki wieków. Amen.